A w naszym studiu gość, poseł Prawa i Sprawiedliwości, szef PiS-u na Pomorzu i były rzecznik rządu Piotr Miller. Dzień dobry, panie ministrze. Krystyna Daniecka Wojewódzka wybrana na kolejną kadencję, 5-letnią, wyraźnie ponad 60% głosów, mimo bardzo niskiej frekwencji, około 31%. Spodziewał się pan takiego wyniku?
No, oczywiście życzyłbym sobie, żeby w drugiej turze był kandydat Prawa i Sprawiedliwości, mało brakowało zresztą i tak by się stało. Ale no, faktycznie spośród tych dwóch kandydatów to mogę powiedzieć, że właściwie no, to dobry wybór, w tym sensie, że jeżeli miałbym wybierać pomiędzy tymi dwoma kandydatami, to faktycznie pani prezydent, aktualna prezydent Słupska jest lepszym kandydatem. Zresztą przez ostatnie kilka lat, pomimo różnic politycznych, udawało nam się konstruktywnie współpracować na rzecz regionu słupskiego. Swoją drogą w piątek na konferencji prasowej Zbigniew Konwiński zrobił z tego zarzut, pokazując moje zdjęcia z panią prezydent, jakoby to było coś złego, starać się o środki rządowe w tym czasie. Więc dosyć zabawna sytuacja.
Ale pani prezydent prosiła o wsparcie przed wyborami, dzwoniła, panie ministrze...
Nie zabiegało o żadne oficjalne wsparcie i tak dalej. Natomiast no, oczywiście w przypadku kandydata Platformy Obywatelskiej no, trudno coś dobrego powiedzieć, jeżeli chodzi o jego aktywność taką we wcześniejszych latach, w sensie jakąś tam wybitną działalnością się nie wykazywał, delikatnie mówiąc. A druga sprawa, że no już ta nawet właśnie konferencja Zbigniewa Konwińskiego pokazywała, że miasto byłoby absolutnie upartyjnione ze strony Platformy Obywatelskiej, bo jeżeli poseł, aktualny poseł stawia zarzut włodarzowi miasta, że ten pozyskuje środki finansowe, no to nie wiem, co jeszcze mogłoby być złego. To, że nie wiem, stara się o większe wpływy budżetowe, to, że stara się zbudować drogi, no absurdalne zarzuty. Myślę, że poseł Konwiński zatrzymał się na takiej niestety partyjnej wojence sejmowej, a samorząd jednak trochę dalej powinien być od tego.
To współpracy między wami nie będzie, to już widać, ale też widać, że Krystynę Danielecką-Wojewódzką poparło więcej osób w drugiej turze, mimo niższej frekwencji, to o ponad 1000 głosów. Więc skądś te głosy przyszły? Skąd pana zdaniem?
No, myślę, że bez wątpienia duża część wyborców Prawa i Sprawiedliwości poparła finalnie też panią prezydent. Myślę, że dlatego, że no jednak w kontrze po pierwsze był kandydat Platformy Obywatelskiej, a po drugie, że pewne gesty też aktualna prezydent Słupska wykonywała wobec naszego środowiska politycznego. Pamiętajmy chociażby w sferze symbolicznej, ale ważne dla nas upamiętnienie świętej pamięci premiera Jana Olszewskiego, które w tym roku będzie miało miejsce, ale decyzja Rady Miejskiej z poprzedniego roku. No samorządowiec powinien starać się jednak łączyć różne środowiska, różne wrażliwości w mieście. Oczywiście życzyłbym sobie, żeby pani prezydent mocniej trochę w kierunku tych środowisk prawicowych jeszcze, że tak powiem, była aktywna. Natomiast no, pewne dobre sygnały takiego zdrowego balansu pomiędzy tymi środowiskami wykazywała.
Czy w Radzie Miejskiej w Słupsku w związku z tym możecie mówić albo myśleć przynajmniej o koalicji? Bo pani prezydent, jej klub ma 6 głosów, wy macie 6 głosów, Platforma Obywatelska ma głosów 9. No i są jeszcze dwa mandaty nowej siły politycznej lokalnej, czyli Komitetu Słupsk wspólnie Adama Sędzińskiego i Beaty Kątnik. Tutaj różne roszady są możliwe, czy tutaj będzie zupełnie inny układ sił?
No zobaczymy, bo faktycznie styl kampanii wyborczej przeciwko Krystynie Danileckiej Wojewódzkiej ze strony Platformy Obywatelskiej był taki, no że tak powiem, na ostro. W związku z tym siłą rzeczy chęć współpracy pani prezydent z takim środowiskiem, który no, zajmował się takimi ordynarnymi atakami, może być jednak
mniejszy. A może wybory wyborami, kampania kampanią, a po kampanii, po wyborach przychodzi taka refleksja, że 6 i 9 to 15 i mamy w zasadzie wszystko w dłoniach.
No ale tu większość jest 12, o ile dobrze pamiętam, w związku z tym...
Wystarczy, ale taka mała większość.
Mała, ale nie mówię tutaj, nie stawiam tez żadnych o koalicji, natomiast myślę, że to skończy się takim rodzajem współpracy, który ze strony różnych klubów, jak był w zeszłej kadencji, nie było żadnej formalnej koalicji żadnym ugrupowaniem. I po prostu my zabiegaliśmy o pewne rzeczy w Radzie Miasta i gdy pani prezydent potrzebowała dodatkowych głosów, no to pewne warunki stawialiśmy programowe, które były dla nas ważne po prostu w mieście, chociażby drogi czy remonty szkół. Też to było finansowanie z rządowego programu Polski Ład, ale było pomysłem naszych radnych.
Pani prezydent mówiła mi wczoraj podczas wieczoru wyborczego, że ma w głowie już kandydata na drugiego wiceprezydenta, bo Marek Goliński wygrał wybory Borys Kolbudach będzie nowym wójtem tej podgdańskiej gminy. A gdyby taka propozycja się pojawiła w kierunku waszego środowiska politycznego, to nie musiał być konkretnie radny czy taki rasowy polityk PiS-u, tylko ktoś związany z waszym środowiskiem, kto w samorządzie by sobie na tym stanowisku poradził i w tym momencie byłby to gest w waszą stronę. To rozważylibyście taką propozycję?
Wszystko zależy od kwestii tego, co byłoby z ustaleniami programowymi, bo dla mnie to jest najważniejsze, to znaczy, które inwestycje w Słupsku miałyby priorytet, w jaki sposób wyglądałyby kwestie społeczne, wspieranie organizacji pozarządowych i tak dalej. Od tego w ogóle warunkujemy jakiekolwiek tego typu rozmowy, ale polityka jest od tego, aby mieć wpływ na rzeczywistość, a nie żeby siedzieć obrażonym w kącie i nie mieć żadnego wpływu, tylko narzekać. W związku z tym ja systemowo nie odrzucam takiej możliwości.
A jest pan zaskoczony tym, że pani prezydent bardziej promuje budowę trasy olimpijskiej niż przebiegu ringu, o który pan też zabiegał i trzeba to powiedzieć wprost, to z pana inicjatywy te pieniądze przesunięto z programu budowy 100 obwodnic i te pieniądze się znalazły i ring ruszył tak naprawdę, bo miał przestój 7-letni.
Cieszę się przede wszystkim, że ten właśnie etap, który miał już projekt, jest w budowie i to robi wrażenie, zresztą tak samo jak budowa drugiego toru z Lęborka do Słupska, bo też już to widać. Natomiast do samego przebiegu tej dalszej części, czyli tej, której jeszcze nie ma projektu, to ja z prezydentem nie rozmawiałem nigdy na temat tego, w jaki sposób konkretnie miałby ten przebieg być. Miał on być konsultowany, miał być dyskutowany i mam nadzieję, że tak się też stanie, bo widzę, że emocje to budzi wokół aktualnego proponowanego przebiegu. Natomiast no, to już jest dyskusja wewnątrz Rady Miasta i z panią prezydent, więc ja tutaj w tym nie uczestniczyłem.
Bo radni
po prostu zapewniłem środki finansowe z rządu na
tak, ale
przebieg
jako taki. Część radnych uważa, że te pieniądze były załatwiane, organizowane, pozyskiwane na ten właściwy ring, a teraz nagle się okazuje, że mamy budować drogę no, prawie lokalną, bo ona ma de facto usprawnić ruch pomiędzy osiedlem i osiedlem, a nie zapewnić jeszcze ruch na przykład od strony Siemianic.
No w sensie formalnym w rządowym programie rozwoju ziemi słupskiej, który ma ponad tam 300 milionów złotych, nie jest wprost zapisany przebieg żadnej z dróg, która jest finansowana z tego. Natomiast no jest to później ustaleniem w ramach umowy, którą podpisuje wojewoda. W związku z tym no, pewnego rodzaju ustalenie, w sensie dyskusji, argumentów, dlaczego tak się dzieje, powinna pani prezydent zebrać. A tak jak mówię, nie wiem, jakie analizy stoją za tym, że ten przebieg jest taki, a nie inny. Fajnie byłoby oczywiście, gdyby ten ring był dopięty w takim dosłownym tego słowa znaczeniu, w szczególności jeżeli chodzi o jakość drogi, bo przebieg to jest jeszcze zawsze druga kwestia, ale jakość drogi tak, aby on faktycznie ruch regulował.
A jak będzie w powiecie słupskim, bo tam też macie sytuację dość ciekawą, bo klub PiS-u będzie miał 5 radnych, Platformy 5 radnych, no i klub umownie nazywany klubem Pawła Lisowskiego, czyli starosty słupskiego, ma tam większość. No i trzeba będzie jakąś koalicję zawrzeć. Macie jakieś argumenty, żeby przekonać?
No przede wszystkim bardzo rozsądnych radnych, którzy stanowią dobry zespół i myślę, że dla każdego starosty taki zespół ludzi, którzy są konstruktywni, a nie są pieniaczami, to jest ważna rzecz. Ja faktycznie, jeżeli by to było możliwe, szukałbym możliwości koalicyjnych w powiecie słupskim, natomiast jak będzie, to zobaczymy. Domyślam się też, że może być jakaś presja ze strony Platformy Obywatelskiej na to, aczkolwiek ja zawsze się śmieję, że Platforma Obywatelska coś obiecuje w ramach koalicji, to trochę ciężko z dowożeniem tych tematów, tak jak ze 100 konkretami, jak kiedyś z tarczą, właśnie z rządowym programem za tarczę z czasów Donalda Tuska, tego pierwszego też niedowieziony temat, cała masa rzeczy, więc jak marszałek województwa, który tutaj no, też za dużo środków do ziemi słupskiej nie kieruje, więc to są takie obietnice często patykiem po wodzie pisane.
A proszę powiedzieć, bo czasami taka współpraca nieoczywista się udaje. Na przykład w powiecie lęborskim przez całą ubiegłą kadencję, to nazywano to porozumieniem programowym, żeby nie mówić wprost koalicja, ale tam była koalicja tak naprawdę Platformy Obywatelskiej i Prawa i Sprawiedliwości i powiem tak, że jak pytałem samorządowców z obu stron, to obie strony mówiły, no mimo różnic nam się udawało co do pryncypiów się dogadać i przeprowadzić przez całą kadencję, no może były tam jakieś lekkie zgrzyty, ale jakiegoś takiego poważnego kryzysu to tam nie było.
Nie było, aczkolwiek no, pewne różnice zdarzały się też. No, sytuacja jest troszkę cięższa w tej chwili, bo poziom animozji politycznych, poziom napięcia politycznego tego ogólnopolskiego jest dużo większy. W związku z tym tego typu koalicje byłyby trudne, w szczególności w takiej hierarchii, w której to Platforma na przykład jest, że tak powiem, senior partnerem, a my koalicjantem, to nie stawia nas w dobrych możliwościach też oddziaływania politycznego.
Bo teraz Platforma Obywatelska ma trochę większe możliwości, bo ma przełożenie na bezpośrednie rządzenie całym krajem, więc to też jest argument bardzo mocny.
To jest argument oczywiście mocny pod warunkiem, że ktoś dotrzymuje obietnic, prawda? Mhm. Więc jakby oczywiście, że tak, tylko jak jeszcze raz wrócę trochę historycznie do czasów Platformy Obywatelskiej w latach 2007-2015 i Platforma też tutaj rządziła, miał być program rekompensat z tyłu tarczy antyrakietowej, nie było. Miało być wiele, wiele różnych rzeczy i tego nie było, w związku z tym obiecywaniem przez Platformę mam, że tak powiem, do tego dystans. Tym bardziej oni wyznają inną politykę. Oni chcą pójść taką drogą na skróty, to znaczy wycofać duże programy inwestycyjne rządowe, zmienić, zrobić reformę podatkową dla samorządów, która doprowadzi do tego, że ogromne środki pójdą do dużych miast, troszkę większe, ale znaczy troszkę większe niż teraz do gmin, ale to będzie ubytek na inwestycjach gigantyczny, a minimalny przyrost na subwencji podstawowej, więc to jest słaba zamiana, tak powiem, delikatnie mówiąc.
Panie ministrze, kto mówi prawdę w sprawie tempa budowy S6? Bo z odpowiedzi, którą pan dostał na interpelację poselską, wynika, że wszystko jest okej i w zasadzie za rok część tych dróg będzie już otwarta. Mówię tutaj o odcinku między Bożym Polem Wielkim a Słupskiem i obwodnicą Słupska. A z wypowiedzi sprzed niespełna tygodnia w Radiu Gdańsk, wicedyrektora gdańskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, wynika, że to w zasadzie będzie drugi kwartał 2026 roku. To co innego? Dokumenta, co innego praktyka? Jak to tłumaczyć?
Dowiaduję się teraz od pana, że jest taka rozbieżność. No,
to jest, ja po to jest 18 kwietnia, czyli przed kilku dni.
Ja pytałem po to w zapytaniu poselskim, czyli no w trybie kontroli sejmowej nad rządem, bo to jest taki tryb, o te terminy, i minister infrastruktury no, odpowiedział mi tak, jak to jest też opublikowane w moich mediach społecznościowych, czyli że wszystkie te odcinki, wszystkie tam były 2025, ale dobrze pamiętam, a przynajmniej przytłaczająca większość z nich. No jeżeli dzisiaj ktoś mówi coś innego, no to mają albo bałagan w administracji, znaczy ktoś nie przekazuje informacji, albo ktoś nie prowadzi nadzoru, co jest jeszcze gorsze, że nikt nie wie, jaki jest termin, że minister oficjalnie, no pod rygorem no, takiej odpowiedzialności jednak mimo wszystko za to, co podpisuje, oszukuje posła. No to nie wiem, no ja się szczerze mówiąc dopytam teraz i może nawet zrobię jakąś interwencję poselską już w Gdace bezpośrednio, no bo faktycznie, jeżeli ktoś o rok jest w stanie pomylić się w aktualnym stanie, bo ja nie mam pretensji do tego, że coś się zmienia w trakcie, ale no w ciągu tygodnia, dwóch nagle o rok przeskakuje termin realizacji, no to po prostu nie ma rzeczywistego nadzoru nad tą inwestycją.
Czyli będziemy sprawę sprawdzać. Pan się do Parlamentu Europejskiego wybiera?
Nie, nie wybieram się.
Nie, tylko będzie pan nadzorował wybory, bo to jest kolejne wybory, które niby wygrywacie, a tak naprawdę to przegrywacie. Jak to sobie wytłumaczyć? No bo procentowo to rzeczywiście w skali kraju jest wynik, jeżeli chodzi o samorządy, imponujący. Natomiast jeżeli chodzi o no, takie zwycięstwo w 100%, to chyba trochę niedosyt.
No, my przyzwyczailiśmy niestety, wysoko poprzeczkę postawiliśmy, że przez dwie kadencje rządziliśmy samodzielnie, dlatego też oczekiwania wobec naszej formacji są wysokie, ale jak porówna pan sobie wyniki poparcia naszej partii politycznej na tle Europy, to mamy chyba trzeci wynik w Europie, w Unii Europejskiej. W sensie pod kątem wysokości poparcia procentowego, no więc to jest naprawdę bardzo dobry wynik. Natomiast czym innym jest kwestia zdolności koalicyjnych. Natomiast do Parlamentu Europejskiego to jest jeszcze bardziej skomplikowane, bo zdolności koalicyjne budowane są w całej Unii Europejskiej, więc to jak pójdzie innym partiom politycznym w Europie, no tego zależy de facto, jaki będzie kształt parlamentu.
Trzymacie kciuki za to, żeby się CDU nie podniosło w Niemczech chyba, co? Bo wtedy EPP będzie słabsze po prostu, jeżeli chodzi o frakcje te europejskie.
Wie pan co, no to oczywiście jest zawsze problem z tą niemiecką polityką, bo z jednej strony CDU no, zaszło za skórę wielu Europejczykom poprzez różne przepisy, chociażby dotyczące pakietu migracyjnego, ETS-ów, ale jak patrzę sobie na SPD, to nie mam tutaj dużo lepszego...
A AfD, co pan
AfD, myśli? AfD jeszcze gorzej, prawda? No, AfD to katastrofa z punktu widzenia jej polityki.
A rośnie tam.
No dokładnie, i to bardzo dobrze, więc znaczy to bardzo wysoko w sensie rośnie. I to bardzo źle dla polityki polskiej i europejskiej. I dlatego CDU na tym tle wypada no, z braku laku jako partia w miarę rozsądna, choć oczywiście taka, która popełniła wiele błędów i która w konstrukcji unijnej doprowadziła do wielu kryzysów. Ale jak patrzymy na AfD właśnie, no to jest po prostu partia, która no, jest bardzo populistyczna, to jest jedna rzecz, ale też no, podnosząca różnego rodzaju roszczenia wobec Polski, no co jest już niebezpieczne po prostu dla stabilności takiej no, politycznej, a może i pokoju w Europie, bo To może mocne to powiem, ale no różne złe scenariusze zaczynały się od wyborów demokratycznych w Europie i w historii
sobie,
to znamy.
A pan sobie wyobraża, że na przykład z eurodeputowanymi PiSu ta grupa AfD będzie w jednej grupie politycznej w Parlamencie Europejskim? Bo w zasadzie to nie wiadomo, gdzie ich tam umieścić, bo na pewno do EPP to oni raczej nie będą...
Nie, oni są w innej grupie, nie pamiętam już jak się nazywa, ale to jest inna grupa niż EKR.
No jest też taka grupa, której nikt nie chce, nie zrzeszeni w Parlamencie Europejskim. Ona nie jest zbyt liczna, ale nikt się do nich nie chce przyznawać.
Tak, no ale to wszystko zależy oczywiście, jaki będzie układ sił politycznych w Parlamencie Europejskim, więc te koalicje też mogą być takie no niestety bardzo niestabilne. No ale z tego też powodu aktualny Parlament Europejski forsuje różnego rodzaju regulacje teraz, bo wiedzą, że mogą stracić większość, chociażby w pakiecie migracyjnym, dyrektywie budynkowej, czy niestety ostatnio w przepisach dotyczących przeróbki łososia, co może uderzyć w nasze lokalne firmy tutaj na Pomorzu.
Ktoś ze Słupska, z regionu Słupskiego będzie kandydatem do Parlamentu Europejskiego. Nie powiem, czy z miejsc biorących, bo te pewnie
tak,
zwykle
na pewno z regionu
nazwiska duże biorą.
Tak, tak, tak. Oczywiście my chcemy zdywersyfikować te nasze listy, tak żeby mniej więcej z każdego regionu Pomorza.
A kiedy je ogłosicie?
No to myślę, będzie bliżej terminu rejestracji list, czyli końcówka kwietnia.
Dziękuję bardzo. Piotr Miller, szef Prawa i Sprawiedliwości na Pomorzu, był naszym gościem.